Lokacje. Audycja społeczna.
Cześć, Jacek Soczewski, podcast Społeczne Lokacje. Dzisiaj rozmowa o dostępności z Pauliną Anną Galanciak. Jest ona zaangażowana w wiele różnorodnych aktywności, a przed chwilą odbył się projekt, którego jest twórczynią, wrocławski finał Be Together. Be Together to inicjatywa, która zakłada integrację grupy osób z niepełnosprawnościami i osób pełnosprawnych na bazie warsztatów artystycznych. W tegorocznej wrocławskiej edycji autorzy i autorki pracowali z teatrem, ruchem i słowem. Wspólnie rozwijali swoje umiejętności artystyczne, wspierali się nawzajem i po prostu spędzali fantastycznie czas. Z Pauliną Anną Galanciak rozmawialiśmy o dostępności na bazie wielu projektów, m.in. w fundacji TIFF Collective, a także wspomniane Be Together oraz Zmapuj Siebie. O integrujących i włączających działaniach rozmawialiśmy w kontekście zapraszania różnych osób do aktywności artystycznej i do uczestnictwa w kulturze. Ale jest to temat szeroki, a przy tym bardzo intuicyjny. Nie trzeba zastanawiać się nad większymi słowami jak tolerancja lub pełno czy niepełnosprawność. Wystarczy po prostu być razem i wspólnie tworzyć ciekawe rzeczy. Razem szukaliśmy sposobów na określenie zakresu tego wciąż trudnego słowa dostępność i znaleźliśmy kilka dobrych, uniwersalnych sposobów na włączanie wszelkich grup odbiorców do działania, do którego zaproszeni są naprawdę wszystkie osoby, bez względu na ich stopień sprawności, czy mniej lub bardziej określone cechy demograficzne. O dostępności z Pauliną Anną Galanciak, twórczynią projektu Be Together.
Lokacje, miejsca spotkań.
Cześć, Paulina.
Cześć, witaj.
Cześć, chciałem, żebyś na początku się przedstawiła i też powiedziała, w jakich projektach działasz, bo wiem, że jest dużo tych festiwali, dużo wydarzeń, dużo też ciekawych inicjatyw i nie chcesz niczego pominąć. Powiedz, gdzie działasz i co robisz.
Jasne, to zawsze jest wyzwanie, jak zawsze się pyta ludzi z kultury, bo każdy z nas robi wiele rzeczy naraz i ciężko tak to zawsze skompilować. No ale gdybym miała powiedzieć w trzech słowach, to przede wszystkim od lat działam dla fundacji TIFF Collective, która przede wszystkim zajmuje się rozwojem przez sztukę z dużym podkreśleniem fotografii. Stąd też jakby moja działalność przy TIFF Festiwalu, czyli festiwalu fotograficznym, czy właśnie różnych takich wydarzeniach edukacyjnych przez sztukę. A dwa takie projekty, które stworzyłam i które są takim moim, myślę, że najbliższym mi działaniem, to Be Together. To jest projekt integracyjno-artystyczny skierowany dla grupy osób pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami. A drugi taki, który współtworzę razem ze swoją przyjaciółką, to Zmapuj Siebie. To z kolei projekt skierowany dla młodych dziewczyn, które ma je wesprzeć w takim świadomym decydowaniu o sobie i o swojej przyszłości.
Porozmawiamy dzisiaj o dostępności, o to chciałem Ciebie zapytać. I też o dostępności w kulturze, o dostępności jakichś informacji, wiadomości dla różnych grup, z którymi pracujesz, czy z którymi, które są po prostu w społeczeństwie. Chciałem zapytać, czym jest ta dostępność? Czy to jest na pewno najlepsze słowo? Bo mi na przykład dostępność się kojarzy, że coś może być dostępne, czyli coś może być jakby dostępne. Było na festiwalu na przykład, było przez długie lata hasło kultura dostępna i to było na temat legalnych źródeł kultury w sieci, czyli jakaś dostępność, że mogę z czegoś skorzystać, co jest, czyli przedmiotem, a niekoniecznie, że dostępność taka szersza, nie? Więc jakby zacznijmy może od tego, czym jest ta dostępność i w jakim stopniu, w jakim sposób ty ją rozumiesz.
No to jest jedno z szerszych pojęć, które ostatnio krążą w mojej pracy, bo rzeczywiście jakieś takie uchwycenie dostępności w krótkiej definicji dla mnie samej też jest trudne. Ostatnio miałam bardzo fajną rozmowę też o dostępności i bardzo mi się podobało, że właściwie naszą konkluzją było takie podejście do dostępności jak do gościnności, czyli do takiej otwartości na każdego człowieka, bo rzeczywiście teraz ona się trochę bardziej kojarzy z dostępnością dla osób z różnymi niepełnosprawnościami i to są jakby przeróżne też udogodnienia architektoniczne, właśnie też komunikacyjne, informacyjne i to jest jakby taka jedna strona tej dostępności, ale tak naprawdę jest gro różnych grup, które korzystają albo lepiej korzystają i łatwiej korzystają chociażby z kultury czy z różnych innych dziedzin. Jeżeli jesteśmy w stanie troszeczkę się otworzyć na potrzeby tej grupy. I tu mówimy też o dzieciach, o seniorach, o kobietach z dziećmi czy kobietach w ciąży. Jakby to jest naprawdę przeogromna definicja. Nawet ostatnio też sobie zaczęłam myśleć o tym, że że właściwie czemu też nie mówić o takiej dostępności dla zwierząt, że to też jest jakiś wątek bardzo ciekawy, że to też są jakieś nasi mniejsi bracia, którzy często nam współtowarzyszą i jednocześnie też korzystają z różnych instytucji, czy miejsc, czy wydarzeń. Więc jakby tak naprawdę myślę, że jak sobie myślę o dostępności, to myślę przede wszystkim właśnie o takim byciu otwartym na przeróżne potrzeby, które mają ludzie w naszym społeczeństwie.
Tak, bo na przykład właśnie też to nie jest czasem dobrze, jeśli mówi się tylko o osobach niepełnosprawnych, bo na przykład osoby głuche mają szczególne potrzeby, ale nie myślę o sobie jako o osobach niepełnosprawnych, ale też myślę o sobie jako o kimś, kto pochodzi ze wsi, z mojej miejscowości i też ma jakieś inne potrzeby pewnie dostępności, chociażby dostępność komunikacyjna, że właśnie nie można dojechać na jakieś wydarzenia kulturalne do dużego miasta, bo nie ma autobusu, to też jest dostępność, ale też mówiłaś o projekcie Zmapuj siebie dla dziewczyn i jakby też w rozmowie z osobą właśnie też tak trochę mi otworzyło to oczy, że właśnie kobiety też mogą, też są w jakiś sposób grupą mniejszościową i też to jest niedostrzegalne w jakiś sposób. Pewne rozwiązania nie są dostępne dla kobiet, jakby też takie na takim najbardziej podstawowym podziale płciowym już są takie wyzwania dostępności. Ale na pewno...
No właśnie. Tak. Przepraszam, że ci przerwę, ale tak sobie myślałam, że dla mnie to jest po prostu fascynujące, czym jest ta dostępność, albo czym ona się też staje z jakichś takich wycinków, o których sobie myśleliśmy do tej pory, że ona się staje po prostu jakimś takim ogromem, bardziej sobie właściwie teraz tak myślę, takiego podejścia życiowego, nie? Że to jest jakaś forma postawy też, bo jeżeli już myśląc z punktu widzenia instytucji kultury czy jakiegoś NGO-sa, no to myślenie o dostępności, które teraz właściwie jest też już prawne, więc jesteśmy trochę zobligowani też, żeby działać dostępnościowo, no to tak naprawdę jest jednocześnie może być przerażające, no bo nagle się okazuje, że dla każdej z tych grup może trzeba podjąć trochę inne działania, może trochę inaczej sformułować informacje, no więc nagle się okazuje, że jakby ilość tych grup i ilość potrzeb jest na tyle duża, że może też w jakiś sposób przygnieść. Natomiast mam też jakieś takie poczucie w środku, że tak naprawdę te nawet małe kroki już są jakąś taką formą dostępności, takiego właściwie takie pokazania, że myślimy o tym, że jesteśmy, że próbujemy, jakby wszystkiego się też naraz nie da. Natomiast to jest też jakiś bardzo ciekawy dla mnie nurt, że próbujemy i że ta dostępność staje się też takim słowem kluczem, ale też takim, mam nadzieję, słowem, które może mniej przeraża, trochę jest oczywiście wyzwaniem, ale też jednocześnie jakby pokazuje, jak różne są potrzeby, ale też, co dla mnie też jest bardzo fajnym wątkiem, że potrzeby, których my teraz może nie dostrzegamy dla samych siebie, mogą się za chwilę stać naszymi potrzebami. To na przykład w kontekście chociażby seniorów, czy też jakichś niepełnosprawności, które też, no jakby kto wie, tak naprawdę projektując teraz dostępne wydarzenia czy instytucje, po prostu stwarzamy też taką okazję dla samych siebie, jako dla ludzi też starzejących się, na to, że ten świat będzie coraz bardziej otwarty, bez względu na to, w jakiej jesteśmy właśnie, czy z jakiego jesteśmy miasta, czy wsi, jakie jesteśmy też, nie wiem, no narodowości, bo tak naprawdę obcokrajowcy to też jest też wątek dostępnościowy, właśnie jakie mamy możliwości poruszania się, komunikowania, więc no, dla mnie to jest właśnie fascynujące takie myślenie też o tym, nie jak my się otwieramy też na innych, ale tak naprawdę, że to są też działania dla nas samych i to trochę ułatwia, tak myślę, i trochę rozluźnia też ten temat dostępności.
Więc niekoniecznie tolerancja, jakby takie słowa, bo tolerancja się kojarzy jak bardziej odpowiedzialnie i jakoś może ktoś być tym onieśmielony, ale bardziej jakaś wrażliwość, czy może uważność na potrzeby innych, takie hasła, które mi się tak kojarzą. Też może tak bardzo ogólnie, a teraz może powiedz, w jaki sposób ty badałaś dostępność, bo wiem, że prowadziłaś taki projekt, w którym badałaś dostępność w instytucjach kultury. Więc może tym przykładem idąc do takiej instytucji kultury, takiego miejsca, na to zwracałaś uwagę i co właśnie badałaś?
Rzeczywiście miałam w tym roku taką szansę dostać stypendia dwa, które oba też wykorzystałam na takie działania dostępnościowe. Jedno to było stypendium z Ministerstwa Kultury, które wykorzystałam na promowanie twórczości artystów z niepełnosprawnościami. Natomiast to drugie, o które też pytasz, to było stypendium z gminy Wrocław, które rzeczywiście było takim, powiedziałabym, tak małym badaniem, no bo rzeczywiście, żeby to było takie pełnoprawne badanie, to zdecydowanie musiałabym na to poświęcić dużo więcej czasu i mieć dużo więcej rozmów. Natomiast jakby postanowiłam tak samo też dla siebie trochę zmapować, różne grupy w kontekście właśnie kultury i dostępności. Przede wszystkim rozmawiałam z osobami z niepełnosprawnościami, głównie z niepełnosprawnościami intelektualnymi, o kulturze i o tym właściwie, jak oni ją postrzegają, jak jest im potrzebna, czy też jest im potrzebna, bo też nie wychodziłam z takiego założenia, że być musi, i jakie też mają oczekiwania. I dla mnie to było też bardzo ciekawe, bo właściwie gdybym miała tak to zebrać teraz w jakieś takie ogólne wnioski, to musiałabym powiedzieć przede wszystkim o tym, że kultura im się też kojarzy z taką możliwością spędzania czasu w gronie ludzi, że to jest taka możliwość wyjścia z domu, co nie zawsze też jest oczywiste i też proste, i po prostu bycia z drugim człowiekiem. I myślę, że gdybyśmy mieli też sobie zdefiniować kulturę sami dla siebie, to pewnie też bym o czymś takim powiedziała, że tak naprawdę to jest taka dziedzina sztuki, która pozwala nam być i trochę też się wyrwać z takiej codzienności, czego myślę, że może nam też brakować.
Kultura jako spotkanie.
Tak, dokładnie. Co właśnie teraz chyba najbardziej też odczuwamy w tych naszych czasach, że tego nie ma. I jeżeli chodzi o jakieś takie już jakby konkretne miejsce, do których grupa, z którą rozmawiałam, chodziła i korzystała najczęściej, to było kino. I też to dla mnie było bardzo fajne, że jeżeli się pojawiały muzea, galerie, no to pojawiały się w takim kontekście wychodzenia grupowego z różnych ośrodków, z których korzystają, czy WTZ-ów. Natomiast kino właściwie było jedynym takim miejscem, do którego ta grupa też decydowała się chodzić indywidualnie, czy na przykład ze swoim partnerem, czy z rodzicami. I też myślałam sobie, że to jest jakby niesamowite, że jest takie miejsce, które ma niesamowity potencjał dostępnościowy, czy takiego otwierania się. Natomiast rozmawiałam też z terapeutami o tym wątku, że z kolei niewiele jest filmów takich, które byłyby też, no właśnie, jakby nie bajką, no bo to też nie o to chodzi, że byłyby też dostępne w takiej formie, że na przykład jest dubbing, bo to też nie jest oczywiste. Czasami napisy nie wystarczają, żeby to też było dostępne na tyle, żeby móc z tego skorzystać na równi. No jakby jest dużo wątków i rozmawialiśmy sobie o tym, że fantastycznie byłoby móc kiedyś porozmawiać z dystrybutorem filmowym o tym, jakie być może fajnie też robić filmy, myśląc o trochę innych grupach, albo trochę się rozszerzając na publikę. Więc to dla mnie też było ciekawe jakby pod takim kątem. Natomiast rzeczywiście też rozmawiałam z instytucjami kultury o ich podejściu do dostępności, o ich rozumieniu tego słowa, też o tym, od kiedy pracują i na jakich polach. Pytałam też o takie wątki architektoniczne, bo rzeczywiście to też jest forma taka dostępności. Wydaje mi się, że tam jest najwięcej twardych rzeczy, które możemy wprowadzić, natomiast często jest też wyzwaniem z uwagi na chociażby budynki, w których dane instytucje się znajdują. To jest jakby chyba takie największa konfrontacja.
Właśnie o to chciałem zapytać właśnie, czy ci włodarze, czy osoby kierujące instytucjami mają świadomość tego, że taka jest dostępność potrzebna i czy to się nie kończy właśnie na takich barierach architektonicznych, czyli szerzej o to patrzą, czy mają w ogóle świadomość takiej potrzeby?
Wiesz co, jak rozmawiałam z miejscami, a rozmawiałam też z różnymi, z takimi, które wiedziałam, że pracują w tym od dawna, ale też byłam ciekawa właśnie, jak do tego dochodzili, albo z takimi, które to wprowadzają, albo nawet z bibliotekami. I jest ta świadomość. Rzeczywiście niektóre miejsca miały większą łatwość jakby w takim kierowaniu się tą dostępnością architektoniczną, bo na przykład, tak jak Muzeum Pana Tadeusza, było budowane, jeżeli dobrze pamiętam, w 2016 roku, więc jakby już od momentu projektu architektonicznego była ta decyzja kierowania się dostępnością. Więc wiadomo, że to jest perfekcyjna sytuacja, w której jakby już na poziomie projektu można o pewnych rzeczach decydować. Natomiast no przede wszystkim biblioteki, których w chwili jest mnóstwo we Wrocławiu, no mają bardzo różne możliwości. Natomiast jak też rozmawiałam o tym, no to bardzo też mi się podobało takie podejście, to jest jakby tak zwana dostępność alternatywna, że nie zawsze jesteśmy w stanie pewne rzeczy przeskoczyć, na przykład właśnie coś zburzyć, zmienić, bo mówimy o chociażby jakichś zabytkach. Natomiast to, co
czy
można
Wrocławiu,
zrobić...
Wrocławiu, który jest kamieniczny.
Tak, dokładnie.
W dużej części.
Natomiast to, co można zrobić, no to chociażby przeszkolić obsługę, jak też wspomóc osoby, które tego potrzebują. I wiadomo, że to są często takie wytrychy, nie zawsze to są jakby idealne rozwiązania dostępnościowe, no ale ja też mam w sobie jakąś taką jakby zgodę na to, że każdy krok w stronę dostępności warto docenić i warto mieć takie poczucie, że okej, to jakby już jest jakieś działanie. A jeżeli trochę też idąc dalej w kontekście tych rozmów z instytucjami, no to też badałam i starałam się dowiedzieć o różnych grupach, do których docierają i jakby idąc za tym rozwiązaniach, z których korzystają, czyli właśnie osoby niesłyszące, czy osoby niewidome, czy osoby w spektrum, więc były bardzo różne grupy, o których instytucje myślały albo chciały zacząć myśleć. I muszę przyznać, że właściwie nie było instytucji, która by nie wspomniała Fundacji Katarynka, o której też czuję, że muszę i chcę wspomnieć, która właściwie od lat robi niesamowitą robotę we Wrocławiu i nie tylko w kontekście prac nad dostępnością. I rzeczywiście każda instytucja wspominała w naszych rozmowach o przeróżnych szkoleniach, z których też korzystała w kontekście dostępności, więc też mam jakąś taką wdzięczność za to, że istnieją ludzie, którzy pracują już w ogóle w tym temacie od lat i to jest dla mnie też w ogóle fascynujące odkrycie ostatnich miesięcy i lat, że w ogóle to środowisko dostępnościowe ma w sobie taką łatwość dzielenia się rozwiązaniami. Mam taką przyjemność też być częścią sieci liderów i liderek dostępności, stworzoną przez Fundację Kultury Bez Barier z Warszawy. No i dla mnie to jest magiczne, w jaki sposób jakby każdy się tam wspiera, jeżeli pojawia się jakieś pytanie, czy jakiś nowy warsztat, czy szkolenie, to jakby ten przepływ informacji jest niesamowity.
O tę akademię chciałem też zapytać, dla dostępności, bo to jest też takie rozwiązanie, mam wrażenie, systemowe. Właśnie mówiłeś, że dużo jest takich teraz warsztatów, dużo informacji na temat, że można coś się douczyć, te instytucje mają możliwości, żeby to zrobić, ale to też chyba było efektem zmian systemowych, bo z tego co pamiętam, też byłem na jednym z takich zajęć, to że teraz pojawiły się, chyba była ustawa na temat dostępności i że we wrześniu tego roku już te instytucje kultury czy instytucje publiczne są zobowiązane w jakiś sposób do tego, żeby zadbać o tą dostępność. Czy w jakiś sposób też z swojej perspektywy, byś mogła też powiedzieć o tej akademii, o Akademii Dostępności i o tym, czy faktycznie coś się zmienia, czy widzisz taką zmianę w tym temacie?
No, ustawy, o których mówisz, rzeczywiście zostały wprowadzone. Ustawa o dostępności cyfrowej jedna już była kilka lat temu, natomiast w zeszłym roku powstała jej druga wersja i drugą ustawą jest ustawa o dostępności. I rzeczywiście one obie mówią już nie o tym, co można, ale o tym, co trzeba. I dużo było też rozmów w różnych środowiskach, w których uczestniczyłam, o tych ustawach. I muszę przyznać, że jak wiadomo, ustawa ustawą, w sensie, że tam jest dużo rzeczy napisanych, które jest wprowadzić ciężko, albo jest wprowadzić ciężko w tak krótkim czasie, bo jednak to jest proces dla wielu miejsc, proces często związany z finansami, więc to też nie jest oczywiste, albo chociaż z planowaniem tych finansów. Natomiast rzeczywiście przez to, że albo dzięki temu, że te ustawy jednak powstały, no to ten temat mam wrażenie, że zagościł na stałe od już dłuższego czasu w różnych instytucjach, no bo jakby już nie ma tej możliwości trochę od tego ucieczki. I dobrze, w sensie jakby takie rozwiązania systemowe myślę, że czasami są potrzebne. Rzeczywiście tam jest dużo rzeczy, o których jakby te ustawy mówią o wielu wątkach w taki sposób, powiedziałabym, nawet idealistyczny, bo nie w całości jesteśmy w stanie to wszystko osiągnąć w krótkim czasie. Natomiast to, co też ustawa daje, no to taką możliwość właśnie tego dostępu alternatywnego, czyli jakby docenia też ten fakt i daje też możliwość działania mniejszymi krokami, mówiąc, że to jest w porządku i że nie, dając też trochę takie zielone światło na to, że jeżeli nie ma się możliwości, nie ma się finansów, to zrobienie chociażby tych małych kroków jest okej. I jeżeli mnie pytasz o to, czy to działa, rzeczywiście 23 września był taką datą, o której wszyscy mówili, to była data od momentu, której wszystkie instytucje finansowane ze środków publicznych miały obowiązek posiadania dostępnej strony internetowej. I tam jest jakby taka wielka tabela, co to też oznacza i właściwie jak się do tego przygotować. I właściwie myślę, że trochę to też nagromadziło ilość szkoleń i warsztatów, no bo nagle się okazało, że okej, jest bardzo konkretna data, od kiedy musimy się przygotować i już jakby mieć dostępne rozwiązania. I jak obserwowałam bardzo wiele różnych instytucji, no to rzeczywiście te prace trwają też często, no bo to jest znowu proces. Natomiast rzeczywiście jakby ja nie słyszałam o tak dużej fali działań dostępnościowych do tej pory, jak teraz to się wydarzyło. I to też cieszy. Wiadomo, że to się dzieje na różnych poziomach, czasami rzeczywiście z takim zrozumieniem tej potrzeby, czasami dlatego, że po prostu jest ustawa i ona też mówi o jakichś karach. Natomiast czy ta ścieżka, czy ta, no to dalej nas prowadzi do jakichś rozwiązań w kierunku dostępności. Także ja mam jakąś też wdzięczność za to, że te ustawy powstały, a bardziej też za to, że ludzie, którzy tą dostępnością zajmują, postanowili też wesprzeć różne instytucje w tym procesie wprowadzania dostępności. Stąd jakby przeróżne akademie, naprawdę wiele warsztatów, szkoleń, teraz większość z nich oczywiście w formie online, więc jakby tym bardziej łatwiej uczestniczyć w wielu z nich. I one się odbywały, myślę, że w każdej tematyce możliwej, różnych grup, które specjalne potrzeby, czy różne też potrzeby, właśnie też wątku dostępności cyfrowej, dostępności architektonicznej, naprawdę jakby każdy temat czuję, że był w jakiś sposób zagospodarowany, a z kolei właśnie Fundacja Katarynka też prowadzi takie szkolenia dla pracowników Instytucji Kultury, taki cykl też szkoleń skierowanych jakby bezpośrednio do ludzi, którzy zajmują się kulturą w instytucjach we Wrocławiu. I znów jakby opowiadając o bardzo różnych obszarach, trochę też wprowadzając jakby w ten temat i opiekując się jakby ludźmi, którzy poniekąd są za to odpowiedzialni we Wrocławiu, ale co ważne, bo myślę, że to też miało taki oddźwięk, nie są zostawieni samym sobie.
Ja chciałem właśnie zapytać o tej dostępności alternatywnej. Mówiłaś o tym, że niekoniecznie trzeba od razu myśleć o zmianie jakichś budynków, że to musi być właśnie architektoniczność, w architekturze dostępność, bo to jest też często bardzo trudne do zrobienia i też bardzo kosztowne. Jakieś takie, to może być pewna zapora taka finansowa, instytucjonalna, ale też chciałem zapytać o potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną, bo wydaje mi się, że to jest takie mniej oczywiste, czy mniej uchwytne, czy jeśli są krzywe chodniki, to widać i nawet zdrowe osoby mogą się potknąć i jakby jest to bardziej zauważalne. A czy właśnie jak wygląda ta dostępność w przypadku osób ze szczególnymi potrzebami na tym gruncie intelektualnym? Co możemy, jak to tam wygląda, czy co możemy zrobić?
No ja myślę, że przede wszystkim to, co jest jakimś takim działaniem, co myślę, że warto podkreślić nie tylko dla tej grupy, ale jest takie podejście do naszej, jak my się komunikujemy i jak my informujemy jako instytucja kultury, czy NGOs, czy właściwie jakakolwiek organizacja o swoich wydarzeniach. I właściwie na wielu różnych poziomach, bo myślę tu i o mediach społecznościowych, i o tekstach, które gdzieś tam wychodzą, czy o tekstach kuratorskich na wystawach, to jest jakoś takie ostatnio obecne w środowisku, w którym pracuję, że mamy też takie tendencje do używania skomplikowanego języka, być może z takiego poczucia, że on wtedy trochę świadczy o naszej, nie wiem, inteligencji, elokwencji, jakimś takim przygotowaniu. I zwłaszcza jakby w środowisku takim artystyczno-kuratorskim, no to też jest jakaś taka, nie wiem czy maniera to jest dobre słowo, no ale mam wrażenie, że jakaś taka trochę tradycja już z tego powstała, że jeżeli jest tekst kuratorski, to ja też już miałam wielokrotnie takie doświadczenia, że stawałam przed nim i trochę nie wiedziałam, czy on jest pisany dla mnie, czy nie dla mnie, bo nie byłam w stanie go po prostu przyjąć, tak był trudny. Natomiast jest tak zwany właśnie prosty język, z którego coraz więcej instytucji już korzysta i to jest język, który ma też nawet bardzo konkretne zasady, który został przygotowany po to, żeby uprościć pewne komunikaty, ale też myślę, że to też jest ważne, żeby podkreślić, wcale nie chodzi tu o infantylizację. Nie chodzi tu o to, żeby to był język dziecinny, żeby to był język właśnie prostacki, trochę przekręcając to słowo prosty. Chodzi o to, żeby on był po prostu komunikatywny, żeby osoby, tak jak teraz trochę rozmawiamy o osobach z niepełnosprawnością intelektualną, ale chociażby czy dzieci, czy obcokrajowcy, którzy uczą się języka polskiego, więc nie jest też dla nich takie oczywiste korzystanie z niego na takim poziomie, jak my też korzystamy, żeby byli w stanie mimo wszystko otrzymać informację, o której mówimy. Więc przychodzi mi właśnie takie rozwiązanie przede wszystkim w komunikatach. Natomiast drugą rzeczą, i to właściwie tyczy się też każdej z grup, ja myślę, że to jest bardzo też duża praca z ośrodkami, które na przykład zajmują się daną grupą, tak jak rozmawiamy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, bo zdecydowanie jest łatwiej wprowadzić takie osoby do naszego środowiska czy instytucji, jeżeli nawiążemy współpracę, przede wszystkim trochę jakby dowiadując się też więcej, jakie mogą być te potrzeby, bo właściwie ciężko jest tworzyć wydarzenie, nie poznając wcześniej osoby, dla której je robimy i też nie badając trochę tego, jakie ktoś może mieć oczekiwania i właściwie, czy rzeczywiście potrzebuje tworzyć teraz muzykę, czy być może zupełnie coś innego go interesuje. I oczywiście to jest trudny proces, no bo znowu mówię też o tym, że zachęcam do tego, żeby kierować się do konkretnych grup i żeby ten kontakt nawiązywać. Natomiast wydaje mi się, że nie ma lepszego, żeby rzeczywiście, jeżeli nam zależy na danej grupie, żeby żeby jakby ją pozyskać i rzeczywiście ją zaprosić do miejsca, które tworzymy, czy wydarzenia, które tworzymy. A ze swoich doświadczeń, pracy czy w Be Together, czy z różnymi innymi...
Przepraszam, tak mi się skojarzyło, że może taka empatia, że wtedy musimy spojrzeć na to, co robimy, jakby z perspektywy tej osoby, właśnie, żeby zobaczyć, jak ona to zrozumie i zobaczyć, w jaki sposób ona przyjmie ten komunikat. I to jest też przede wszystkim bardzo ważne, czy podstawowe.
Tak, to właściwie ta empatia, myślę, że też jest bardzo fajna w wykorzystywaniu, na przykład przy wydarzeniach, które tworzymy, czy różnych warsztatach, że tak naprawdę dla mnie bardzo fajnym zawsze doświadczeniem jest praca z różnymi osobami, które przychodzą do nas do Be Together i takie dawanie przestrzeni na jakby różnorodność postrzegania rzeczywistości, którą każdy z nas ma. Że bardzo szybko starałam się oduczyć tego, że jeżeli ja sobie jako nie wiem, prowadząca warsztaty stworzyłam jakąś jedną odpowiedź dobrą na dane pytanie, ćwiczenie czy cokolwiek, no to że zupełnie nie tędy droga, bo jakby sama siebie właściwie zamykam na tę różnorodność, którą mogę też dostać i na tę naukę, która też z tego płynie.
Nie jesteśmy tacy sami, nie ma...
Tak.
Chciałem nawet powiedzieć, że nie ma statystycznego Polaka z socjologii czy w badaniach, ale też nie musi chodzić o Polaka, przecież właśnie są też osoby z innych krajów niż Polska.
Dokładnie. No i mam też, wiesz, takie odczucie, rozmawiamy też o takich bardzo miękkich rzeczach, no ale właściwie i o takich, które myślę, że są bardzo uniwersalne. Natomiast empatia, o której mówimy, czy wrażliwość, czy też otwartość na potrzeby jakiejkolwiek z grup, no jest tak naprawdę jakąś mam wrażenie, że jedyną drogą, jedyną taką ludzką drogą, taką, która rzeczywiście nas po prostu przybliża jak człowiek do człowieka i mówimy tu też o kulturze, o instytucjach, o jakichś pewnie celach, które każdy sobie z miejsc też wytwarza. Natomiast no koniec końców no to jednak się opiera na relacjach międzyludzkich i na tym, jakie zaufanie jesteśmy w stanie zbudować między sobą i jaką przestrzeń bezpieczną i komfortową też zaoferować, żeby jakakolwiek z grup poczuła, że jest zaproszona, że jest mile widziana w danym miejscu czy na danym wydarzeniu.
Jeszcze wracając przez chwilę do tych właśnie osób, do projektowania komunikatów, to właściwie nawet jedną z podstawowych zasad graficznych jest taka, że żeby nie było zbyt dużo informacji, na przykład na plakacie, żeby nie było to upstrzone jakimiś tekstami, żeby czcionka była duża, żeby to po prostu czytelne. I to jest jednocześnie zasada graficzna, jednocześnie zasada, która pomaga komunikację, bo nie wszyscy muszą znać zasady komunikacji danej instytucji wizualnej, tylko chodzi o to, żeby przekazać tę informację i żeby w jakiś sposób ta informacja ma być dla każdego przede wszystkim zrozumiała, żeby każdy miał do niej dostęp.
No i właśnie to...
Też się ma to...
Jakoś pomyślałam o tym, że właśnie to też jest dla mnie świetne w kontekście dostępności, że mówimy o niej biorąc często na kanwę różne grupy. Czasami właśnie osoby z niepełnosprawnością intelektualną, czasami osoby, które nie słyszą, które nie widzą. I oczywiście tam się jakby rodzą różne możliwości, żeby lepiej się komunikować z tymi grupami i lepiej się przygotować na wydarzenia, w których mogłyby uczestniczyć. Natomiast to, o czym mówisz, jest dla mnie też jakby kolejnym dowodem na to, że jakby dostępność tak naprawdę podkreśla to, co my już trochę i tak wiemy, że jeżeli chcemy dotrzeć do jakiejś grupy, no to nie ma co korzystać ze słów, które są super ekstra już nieużywane w słowniku języka polskiego i jakby nie znajdziemy ich nigdzie, albo nie ma co na grafice wpisywać tysiąca informacji, no bo właściwie nikt z tego nie skorzysta. I to też jest dla mnie właściwie jakaś taka fala świeżości, którą daje dostępność w rzeczach, które no i tak już są jakąś formą dla nas od jakiegoś czasu znane. I mam wrażenie, że to też widać, nie? Że komunikaty graficzne, które od jakiegoś czasu powstają, też są nieco inne, że trochę bardziej myślimy teraz tym kontrastem, większymi literami, albo chociażby coraz więcej też widać na Facebooku, zwłaszcza tekstów alternatywnych, czyli opisywania też grafik czy zdjęć dla osób, które nie mogą ich zobaczyć.
Też kontrastem, czyli chodzi o to, żeby barwy były kontrastowe, żeby było bardziej widoczne były te rzeczy, czcionki
tak,
czy teksty.
Tak, jakby tu z jednej strony oczywiście myślimy o osobach, które być może niedowidzą i dla których to jest też trudniejsze, ale też z kolejnej strony no, to nam też ułatwia w ogóle dostanie się dla ludzi, no bo im bardziej coś kontrastowe, no tym bardziej zwraca uwagę tak tak po prostu w świecie, w którym obrazów mamy przecież mnóstwo, no bo żyjemy w bardzo wizualnych czasach.
Więc do tego chyba warto zachęcać, żeby nie myśleć, bo też może być jakąś taką rzeczą, która onieśmiela, czy właśnie tak, czy jakimś super wyzwaniem dla kogoś, jeśli powie, że a teraz musisz zrobić coś dla osoby z niepełnosprawnościami. No to rozumiem, że nie każdy się na tym musi znać i też jest taka pewnie może strach czy niepewność, bo nie mamy kontaktu z takimi osobami często. Ale to też nie chodzi o to, żeby się jakoś tym przejmować, tylko że po prostu mieć uważność na takie podstawowe rzeczy. Właśnie każdy potrzebuje takiej jasnej informacji. To zasady dostępności, zasady komunikowania się z ludźmi są bardzo uniwersalne. Nie ma co tutaj sobie robić jakichś takich zasad bardzo sztywnych czy wymagających dla siebie.
Zdecydowanie nie. Przychodzi mi właściwie taka jedyna, która, tak jak też mówisz, jest po prostu bardzo ludzka. Że jeżeli czegoś nie wiesz, to po prostu zapytaj. I to jest naprawdę w porządku pytać każdego z nas, czy potrzebuje pomocy, albo w jaki sposób też możemy pomóc. I to jest chyba najprostsze wyjście, jakby bardzo bezpośrednio pokazać, że jakby trochę się też oczywiście przyznać, że się nie wie, co jest w porządku. I zwyczajnie trochę prosząc też o pomoc w podpowiedzi, co mogę zrobić, jednocześnie też tę pomoc dać i zaoferować. I to, co bym gdzieś tu bardzo podkreśliła, no to żeby rzeczywiście to też było bezpośrednie, bo mam też wrażenie, że mamy też taką tendencję trochę też z tego strachu i z tej takiej niepewności, jak się zachować, kierować się często do osób, które są albo asystentami, albo towarzyszą po prostu osobie z jakąkolwiek niepełnosprawnością i trochę ją wspierają. Właśnie trochę myśląc o tej osobie, kierując się do zupełnie innej, co możemy zrobić, natomiast no jakby nie, też nie o to chodzi. Gdzieś mam wrażenie, że wszyscy próbujemy tutaj się trochę przełamać i otworzyć, natomiast pytanie i taka otwartość tego, że się nie wie, ale chce się spróbować, wydaje mi się, że po prostu jest najbardziej szczera i jest jakąś taką formą otwartości, uważności i wrażliwości, a o tym dzisiaj właściwie rozmawiamy przede wszystkim.
To też już na zakończenie, gdzie można szukać, jeśli ktoś chciałby faktycznie sprawić, że jego działania będą bardziej dostępne, czy jego instytucja będzie bardziej dostępna, to od czego można zacząć i gdzie szukać informacji na ten temat?
O, jest mnóstwo, zwłaszcza rzeczywiście teraz. Natomiast gdybym miała jakoś tak polecić z całego serca, to już wspomniana rzeczywiście Fundacja Katarynka, która działa we Wrocławiu i która działa rzeczywiście bardzo szeroko i jakby jest w stanie i doradzić, i skonsultować, i też ma kontakty z bardzo różnymi grupami, więc jeżeli chodzi o Wrocław, to zdecydowanie polecam to miejsce i tych ludzi. Natomiast szerzej, to też jest jakieś takie miejsce i ludzie mi bliscy, to jest Fundacja Kultury Bez Barier z Warszawy i to też jest organizacja, która działa już od wielu, wielu lat w obszarze dostępności, też w każdym możliwym polu. I tak naprawdę Fundacja Kultury Bez Barier stworzyła taką sieć dostępnościową, która zrzesza bardzo różnych ludzi z całej Polski. Też istnieje taka grupa na Facebooku, która jest jak najbardziej otwarta i zapraszająca. I tam, o czym wspominałam wcześniej, o takim dzieleniu się informacjami, wydarzeniami, jakimś wsparciem, to jak najbardziej to jest wspaniałe miejsce, żeby z tego korzystać. A tak jeszcze internetowo jest mnóstwo też webinarów przygotowanych przez Kulturę Wrażliwą. To z kolei krakowska inicjatywa. Bardzo też profesjonalna, niesamowici ludzie, więc jakoś właściwie tych miejsc jest, czuję, że nie wymieniam wielu z nich, a może powinnam, ale gdybym miała jakoś tak teraz podkreślić, no to bardzo polecam te. Natomiast tych wydarzeń dostępnościowych jest tak dużo, że wierzę, że rzeczywiście każdy znajdzie takie miejsce, które go wesprze w swoim własnym regionie.
Super. To dziękuję bardzo za te porady i za te perspektywy dostępności i zachęcamy do tej myśli dostępnej, jakiegoś takiego bardziej dostępnego podejścia w swoich działaniach.
Tak, zdecydowanie. Myślę, że ten kierunek otwartości jest jakimś dobrym kierunkiem po prostu dla nas wszystkich na przyszłość.
Dziękuję za rozmowę. Dzięki.
Dzięki bardzo.
Lokacje. Audycja społeczna.